Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I wracamy do studia Odysei Wyborczej. Godzina 11:35. Obiecywałem Państwu rozmowę o Unii Europejskiej. Trochę w kontekście tego, że mija rok rządów Donalda Tuska. Jutro będzie rocznica zaprzysiężenia 13 grudnia, a dzisiaj jest rocznica expose premiera Donalda Tuska, tego trzeciego. Mało tam było o kwestiach europejskich. Jedno, dwa ogólnikowe zdania o naprawie relacji i o budowie relacji w Trójkącie Weimarskim. Tak sobie rok temu swój powrót wyobrażał Donald Tusk. Co po roku z tych wyobrażeń i marzeń i planów zostało, to będzie nam referował profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
No to powiedzmy sobie pokrótce. Donald Tusk wchodził jako polityk, który miał naprawić relacje z Unią Europejską. To słynne zdanie, mnie nikt w Europie nie ogra, to nie z expose trzeciego, tylko z kampanii wyborczej, ale powtarzane często jak refren wszędzie tam, gdzie Donaldowi Tuskowi czegoś się nie udało. No ale zacznijmy od pieniędzy. Tutaj Donald Tusk mówi, udało mi się. Przywiozłem do Polski pieniądze z KPO, odblokowałem fundusze na Krajowy Plan Odbudowy. To jest mój sukces. Sukces czy nie sukces, panie profesorze?
No taki gorzki sukces, dlatego że okazało się, że ta praworządność nie jest taka najbardziej istotna. Tylko to, żeby poprzedni rząd, polski rząd został odsunięty od władzy. No i jeżeli następcy tego odsuniętego przez Unię Europejską rządu cieszą się z tego faktu, że w gruncie rzeczy siła zewnętrzna poprzez różnego rodzaju presję medialną, retoryczną, na sam koniec finansową, ingerują tak silnie w polską demokrację, to można to jedynie nazwać sukcesem bardzo gorzkim. No bo pytanie, czy powinniśmy się godzić na takie standardy, że jesteśmy traktowani niczym jakaś republika bananowa. Powtarzam, te wszystkie hasła dotyczące praworządności były tylko i wyłącznie instrumentem. Okazało się, że bez spełnienia żadnych kamieni milowych pani von der Leyen odblokowała wszystkie fundusze dla pana Donalda Tuska. Wprawdzie później, taki już bardziej na poziomie technicznym, rzeczywiście tutaj polski rząd musiał realizować różnego rodzaju wymagania związane czy podczepione pod te fundusze europejskie. Ale zasadniczo to była decyzja polityczna. I żadne kamienie milowe w punkcie startu, tak, dla odblokowania tych funduszy nie były potrzebne, w przeciwieństwie do tego, w jaki sposób traktowano poprzedników.
Panie profesorze, a jeżeli chodzi o wielką grę, w którą miał się włączyć Donald Tusk, miał dołączyć do rdzenia Unii Europejskiej, rozgrywać też w kluczowym momencie, w momencie wyłaniania nowej Komisji Europejskiej, w momencie planów gruntownej reformy Unii Europejskiej. Traktatowych lub pozatraktatowych to już jest jakby rzecz osobna, ale w takim momencie, gdzie rzeczywiście Unia Europejska miała zrobić kolejny wielki skok. Widać Polskę w tym, widać Donalda Tuska w tym procesie, w tej dyskusji, jak ma wyglądać Unia Europejska za kilka lat?
Moim zdaniem nie widać tego. I ten wielki powrót Donalda Tuska na czele polskiego rządu do Unii Europejskiej zasadniczo poza tym oczywiście wymiarem marketingowym, poza tymi uśmiechami, poklepywaniem nas po plecach, komplementami różnego typu, to w warstwie konkretów no raczej wypada blado. Znaczy ja już pomijam kwestie funduszy, o których rozmawialiśmy, które rzeczywiście zostały odblokowane. Natomiast jeśli chodzi o jakieś inne kwestie, to tutaj często słyszeliśmy, że pan premier się wściekł, bo okazało się, że w jednej, drugiej, trzeciej propozycji Komisja Europejska czy premier Scholz nie realizował jego oczekiwań. Więc tutaj mieliśmy bardzo wiele przypadków tego typu blokad, gdzie okazało się, że jego wpływy są co najmniej umiarkowane, jeśli chodzi o konkrety, o to, co rzeczywiście udało mu się zrealizować w polityce europejskiej. W niektórych sprawach mieliśmy raczej poczucie, że został wymanewrowany albo wręcz ograny. No to dotyczy chociażby tego naszego komisarza do spraw finansowych, pana Piotra Serafina, który niby objął bardzo ważną tekę, ale w gruncie rzeczy będzie sterowany ręcznie przez panią von der Leyen. No i zobaczymy, czy stanie się raczej instrumentem do realizacji niemieckich pomysłów na zarządzanie finansami Unii Europejskiej, czy będzie tutaj w ogóle w stanie obronić na przykład politykę spójności, czy różne inne rzeczy, na których nam powinno zależeć z punktu widzenia polskich interesów. Jedna rzecz jest bardzo interesująca, bo ona też pokazuje, jak funkcjonuje, nazwijmy to, praworządność Unii Europejskiej. Ten pierwszy przykład, już omówiliśmy, fundusze europejskie. Ogromna dyskrecjonalność po stronie pani von der Leyen. Komisja Europejska tak naprawdę, nie licząc się z żadnym prawem europejskim, blokuje albo odblokowuje wszystkie fundusze europejskie, rzecz bez precedensu, w oparciu o decyzję jednej osoby, czyli pani von der Leyen. I teraz, czyli tutaj nie chodzi o żadne prawo, tutaj nie chodzi o jakieś przepisy, o jakieś procedury, tylko wolę polityczną. I prawdopodobnie też nie chodzi tylko i wyłącznie o decyzję samej pani von der Leyen, tylko nazwijmy to siły polityczne, które za nią stoją. I teraz drugim przykładem takiej sytuacji, chociaż na mniejszą skalę, to jest ta propozycja, która się pojawiła w pewnym momencie ze strony ust Donalda Tuska, żeby była czasowa możliwość zawieszenia prawa azylu, jeżeli ci imigranci napływający do Polski czy innych państw członkowskich no będą elementem wojny hybrydowej, tak jak to ma miejsce na wschodniej granicy. I tutaj, żeby to wprowadzić do prawa europejskiego, żeby ten cały proces legislacyjny mógł być zrealizowany, no to trzeba lat. A tutaj nagle, bez żadnej tak naprawdę podstawy prawnej, Komisja Europejska bardzo niedawno temu zezwoliła na taką możliwość, żeby rzeczywiście państwa członkowskie odstąpiły od prawa europejskiego, od prawa międzynarodowego, bo przecież to również są konwencje Narodów Zjednoczonych, które to regulują. Komisja Europejska, tak jak powiedziałem, poprzez wolę polityczną, poprzez jakąś decyzję o charakterze politycznym, ale bez podstawy prawnej, a nawet z naruszeniem tego prawa, no, powoduje taką lub inną działalność w przestrzeni akurat tego kryzysu migracyjnego. No to najlepiej pokazuje, jak wygląda ta praworządność unijna.
A jeszcze ten cały proces w roku się skomplikował, bo Donald Tusk przychodził do władzy w świecie, który był światem liberalnym, lewicowo-liberalnym i wydawałoby się, że tylko trzeba gasić kolejne pożary, ale one są gaszone. Włochy, wypadek przy pracy, ale da się je oswoić. Francja obroniona, Niderlandy różnie, no ale też więcej obroniona, Niemcy też ze słabym wynikiem, Hiszpania również obroniona przez socjalistów. Układ jest atakowany, ale stabilny. I w tym roku przychodzi Trump, wygrywa w Stanach i nagle może się okazać, że Donald Tusk nie jest w forpoczcie odbijania liberalizmu, tylko za chwilę stanie się ostatnim dinozaurem na zachodzie starego, takiego siermiężnego liberalizmu.
No, pan premier jest bardzo elastyczny, bo tuż po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta elekta póki co, ale wkrótce 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapomniał te wszystkie słowa krytyki, które pod adresem Trumpa wypowiadał. I stara się jak gdyby dopasować do tej nowej układanki geopolitycznej. Więc to jest polityk bardzo, powiedziałbym, elastyczny czy pragmatyczny. Oczywiście pytanie, czy w ten sam sposób niepamięcią będzie mógł się pochwalić sam Donald Trump, bo być może jeżeli ma lepszą pamięć, no to nie wyjdzie to akurat Polsce czy polskiej dyplomacji na dobra. Natomiast dobrze pan to ujął. Jest pewnego rodzaju układ geopolityczny, który rządzi Unią Europejską. On jest zarządzany przez elity brukselskie, ale tak naprawdę przez duże państwa członkowskie z Europy Zachodniej. W coraz większym stopniu jednak przewagę mają Niemcy, jeśli chodzi o sterowanie tym całym systemem. A jednocześnie bardzo ważnym elementem zarządzania Unią Europejską jako systemem geopolitycznym jest ideologia, jest pewnego rodzaju narracja pod dyktando przede wszystkim tych skrajnych idei lewicowych i liberalnych. I no niestety siły, które są niedopasowane, tak jak poprzedni rząd konserwatywny, są niszczone, tak? Jeżeli nie pasują do tej układanki pod względem ideowym czy geopolitycznym, byśmy mogli powiedzieć geokulturowym, no to one są wtedy niszczone. Tylko że problem polega na tym, że to ten system jakby no jest coraz bardziej oblężoną twierdzą. I na zewnątrz, no bo mamy Trumpa, mamy też z drugiej strony Putina i od wewnątrz, biorąc pod uwagę, jak ten system kruszy się, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną w Unii Europejskiej.
Panie profesorze, też jeden termin, który w trakcie swojej kadencji wykuł Donald Tusk, a który robi karierę, szczególnie w naszej części Europy, tam gdzie jednak mamy system postkolonialny, czyli kwestia demokracji walczącej.
No to jest element tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawialiśmy. No, ten układ geopolityczny stosuje bardzo brutalne narzędzia rozprawiania się ze swoimi oponentami, przeciwnikami. Mówiliśmy tutaj o sankcjach finansowych, o bardzo silnej presji retorycznej, ale też lekceważeniu w sposób absolutnie otwarty jakiejkolwiek praworządności traktatów europejskich. One są niszczone, one są omijane, one są reinterpretowane, czy po prostu lekceważone czasami przez panią von der Leyen, przez sędziów europejskich, urzędników. Więc Donald Tusk, który ma praktykę europejską, myślę, że zauważył, jak się robi politykę w Unii Europejskiej i te standardy przenosi do Polski, próbując odbudować praworządność unijną i demokrację. No ale to są tylko hasła, bo rzeczywistość jest taka.
No hasło hasłem, ale dobrze, w naszej części Europy mamy Rumunię, gdzie właśnie unieważniono pierwszą turę w wyniku wyborów. Wiele osób mówi, to jest prawdziwe laboratorium demokracji walczącej. Mówiliśmy o tym często także w naszych rozmowach, panie profesorze Tomasz Grzegorz Grosse, naszym gościem, że Polska, ale też nie tylko Polska, też Rumunia jest laboratorium, jesteśmy swoistym królikiem doświadczalnym dla Francji, dla Niemiec. Jak można, ile można i jak establishment, jak lewicowo-liberalne elity, w jaki sposób, jakiego instrumentarium wykorzystując, mogą utrzymać swoją dominację.
To prawda.
Teraz chyba Rumunia nas wyprzedziła pod względem innowacyjności, ale ten rok Donalda Tuska to jest jednak wiele. No, wspomnieć chociażby coś, co kiedyś byłoby nie do pomyślenia, czyli nieuznawanie orzeczeń i wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Tylko... A mamy 27 takich wyroków wydanych i nieopublikowanych. I nic się nie dzieje. Znaczy, co by się stało, gdyby inne rządy tak podchodziły do orzeczeń własnych sądów konstytucyjnych. Aż trudno sobie wyobrazić.
No, oczywiście ten chaos, który dotyczy tej lokalnej praworządności, moim zdaniem jest świadomie wprowadzany i aprobowany przez czynniki europejskie. Tylko ja zastanawiam się, czy to jest tylko i wyłącznie testowanie pewnych instrumentów w naszej części Europy, w państwach członkowskich, czy też, tak jak mówiłem wcześniej, pewna praktyka, która jest stosowana od bardzo długiego czasu przez Unię Europejską w instytucjach Unii Europejskiej. Bo ja przypomnę, tutaj znacznie wcześniej niż pojawiła się sprawa Rumunii czy Polski, znacznie wcześniej, dokładnie w ten sam sposób obchodzi się prawo traktatowe w Unii Europejskiej przez instytucje unijne. Więc ta praworządność unijna czy polityka w instytucjach unijnych, no ona od dawna rozmija się z praworządnością na wielką skalę. Ktoś, kto widzi, jak się robi tą politykę, kto jest jednym z ważnych aktorów, a takim przecież był Donald Tusk, on ma takie doświadczenie. On musiał to obserwować z bliska i wiedział, że jeżeli jesteś po dobrej stronie mocy, nazwijmy to, to możesz być absolutnie bezkarny, jeśli chodzi o różnego rodzaju łamańce prawne, czy tego typu działania, które w normalnym świecie wymagałyby prokuratora czy bardzo istotnej reakcji ze strony systemu sądownictwa. To w Unii Europejskiej uchodzi płazem, o ile jesteś proeuropejski, o ile jesteś członkiem tego establishmentu geopolitycznego, czy szerzej geokulturowego, czyli wyznajesz też odpowiednie wartości.
No, więc... A wróćmy do Trumpa, o którego pytałem, to się teraz kończy, że jednak przyjście Trumpa, wiele osób symbolicznie patrzy na ceremonię powtórnego otwarcia katedry Notre Dame. Że jakby coś się jednak w Europie i na Zachodzie szerzej zmieniało. W Stanach wygrywa polityk konserwatywny. Oczywiście można dyskutować kwestię aborcji. Pod koniec kampanii raczej Donald Trump chciał uciec od tego tematu i nie dawał go na sztandary. No ale jednak to, co zrobił w Sądzie Najwyższym, pokazało, że ma ten wymiar w Stanach Zjednoczonych, w Sądzie Najwyższym oczywiście, że ma ten wymiar konserwatywny w sobie i że jest on dla niego istotny. No i na Zachodzie również takie jakby powracanie do tradycji. Na ile to jest pewna rekonkwista konserwatywna w całym świecie zachodnim, gdzie, no, mówiliśmy o tym także dzisiaj w audycji, w Gliwicach Rafał Trzaskowski tak występował, że jakby zabrać obrazek, a dźwięk zmodulować i trochę przerobić tembr głosu na tembr głosu Mateusza Morawieckiego albo Jarosława Kaczyńskiego, to można byłoby nie odróżnić. No, patriotyzm gospodarczy, krytyka Niemiec, no to w zasadzie jakby to przeczytać tylko, to wystąpienie polityka PiSu, że widać, że ta polityka może w całym Zachodzie skręca coraz bardziej na prawo, panie profesorze.
No tutaj mamy kilka ważnych rzeczy w tym, o co pan redaktor pyta. Ja zacznę od tej najważniejszej, czyli Unia Europejska jest źródłem destabilizacji na wielu poziomach. Przede wszystkim jeśli chodzi o lansowaną przez siebie niepraworządność i tak naprawdę systematyczne i moim zdaniem absolutnie świadome niszczenie, byśmy mogli powiedzieć, systemów konstytucyjnych i praworządności w państwach członkowskich. Ale to samo przecież możemy powiedzieć na temat tej presji ideologicznej, lewicowej i nietolerującej absolutnie żadnej innej aksjologii politycznej, a tym samym zagrażającej demokracji. Więc mówiąc krótko, my musimy bronić polskiej demokracji i polskiego systemu prawa, praworządności i konstytucji przed metodami, które w moim zdaniem w sposób systemowy używa Unia Europejska wobec państw członkowskich. My musimy jak gdyby podjąć ogromny trud obrony naszej demokracji i praworządności przed Unią Europejską i oczywiście to wymaga zmiany politycznej, zmiany rządu, ale też utrzymania przez siły, które są zainteresowane właśnie taką obroną demokracji i praworządności, utrzymania stanowiska prezydenta. Natomiast to, że obserwujemy u pana Trzaskowskiego pewnego rodzaju skręt w prawo, tak? No to moim zdaniem to jest bardzo charakterystyczne dla polityków tej strony politycznej, że oni absolutnie są elastyczni, oni są absolutnie teflonowi. Oni potrafią powiedzieć wszystko, żeby wygrać wybory. Tylko pytanie, czy oni są wiarygodni.
I pytanie, czy te słowa potem będą miały przełożenie na realne rządzenie. To wróćmy do relacji trochę w rocznicę rządu centrolewicowego w Polsce, do ich relacji w Unii Europejskiej. Unia Europejska no, rok temu miała być takim istotnym punkcie, miała iść do przodu, miała się centralizować. Teraz wydaje się, że w Unii Europejskiej coraz bardziej się mówi nie o pójściu do przodu, tylko o zrobieniu kroku w tył, szczególnie w zakresie polityki gospodarczej, w kontekście różnych celów klimatycznych. Na ile tutaj Donald Tusk może być wiarygodny, kiedy mówi, że on będzie walczył z Zielonym Ładem i na ile rzeczywiście tak jest, że Unia Europejska robi krok w tył, że jednak elity uznały, że ideologia i rzeczywistość się nie pokrywają, no i coraz większe dociskanie ideologii kosztem rzeczywistości się źle skończy. Trzeba jednak tą rzeczywistość też uwzględniać w swoich planach.
No zdecydowanie rozchodzi się ideologia i praktyka polityczna. Jeżeli się z jednej strony przez politykę klimatyczną niszczy przemysł w Europie, to trudno na przykład przez tą samą Unię Europejską odbudowywać czy wzmacniać przemysł zbrojeniowy. Dla mnie to jest oczywiste, że to są dwa sprzeczne ze sobą cele. To oczywiście niektórzy już czują, tylko pytanie, znaczy czują i widzą, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale sygnały mamy bardzo sprzeczne, bo na przykład komisarz odpowiedzialny za politykę klimatyczną, czy tak naprawdę dwóch komisarzy, bo jeszcze jest wiceprzewodnicząca komisji, która również za tą politykę odpowiada. Ale teraz myślę o tym komisarzu, który mówi, że bez względu na to, że mamy geopolityczne ochłodzenie, które jak gdyby wymusza rezygnację z polityki klimatycznej, to on będzie robić wszystko, żeby te ambicje były niezmienione, żeby Unia szła do przodu i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie, czy ci decydenci europejscy no, mają pewną refleksję, która skłania do kroku w tył, czy też to jest wszystko pewnego rodzaju propaganda, tak? Obliczona na zmieniające się nastroje społeczne, które po prostu są bardzo krytyczne w całej Europie, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. I druga rzecz, czy ten krok w tył, nawet jeżeli nastąpi, czy on w ogóle będzie wystarczający, bo tak jak mówiłem na tym przykładzie wygaszania przemysłu i wspierania polityki przemysłowej w zakresie chociażby wojskowości. Tutaj nie wystarczy krok w tył. Tutaj trzeba by było naprawdę zmienić bardzo dużo, żeby to wszystko nabrało sensu.
I w takim momencie jest Unia Europejska. No i pytanie, czy Polska będzie źródłem rozwiązania, czy kłopotów? Ostatnie pytanie, czy jakąś przez ten rok, jakąś ciekawą, oryginalną, twórczą, podchwyconą w Brukseli myśl sformułował Donald Tusk?
No mamy tą propozycję dotyczącą możliwości zawieszenia azylu. To się przebiło. To, jak się wydaje, będzie mogło być realizowane. Natomiast
pytanie, czy jest myśl oryginalna, bo chyba podobne rozwiązanie wcześniej wdrożyła Finlandia i to ona przecierała szlaki, jeżeli chodzi o unijną debatę w kwestii polityki migracyjnej czy azylowej.
No tutaj w ramach polityki migracyjnej było mnóstwo różnych propozycji wcześniej, podobnych do tego, o czym teraz mówimy. W związku z tym ta debata oczywiście się toczy. Natomiast Donald Tusk na przykład też przyłączył się do takiej wcześniejszej propozycji francuskiej dotyczącej nowego, dużego, wspólnego długu, wzorowanego na tym pandemicznym, po to, żeby ratować przemysł między innymi zbrojeniowy w Unii Europejskiej. Tylko to, że on się podłączył do tej inicjatywy, to jest pytanie, czy ta inicjatywa będzie pracować na rzecz Francji, czy Niemiec, czy też na naszą rzecz. Ja wątpię w to, żeby to była taka, powiedziałbym, taka akceptacja pewnego pomysłu z głęboką refleksją, co się z tym wiąże, jakie tego mogą być skutki. Bo mogą być negatywne, mówiąc krótko, dla nas.
Ja tym mówił profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studio. Zaczynamy takie poważne rozmowy podsumowujące rok rządów koalicji centrolewicowej w naszym radio. A także dzięki patronom. Przypomnę, że w Radio Wnet nie ma reklam. Utrzymujemy się przede wszystkim z tego, że są patroni Radia Wnet, z tego, że państwo chcą i mogą realizować, mogą wspierać i dzięki państwu możemy tworzyć Radio Wnet, możemy dzięki państwu nadawać audycje, utrzymać studio, a nade wszystko utrzymać nadajniki i koncesje, bo to jest najdroższe. To jest taki duży wydatek, który trzeba ponieść, żeby być w tych 8 miastach wojewódzkich. Bez reklam to byłoby niemożliwe, tych reklam nie ma, kartel medialny działa jak działa, ale mamy państwa, mamy patronów i dzięki państwa wsparciu możemy na trwale wpisywać się i trochę rozszczelniać i tak dawać powiew świeżego powietrza w układ medialny III Rzeczpospolitej, za co naszym patronom bardzo serdecznie dziękuję, bo swoboda opinii, także swoboda myśli i rozmawiania na ważne tematy. Większość radiostacji, mediów robi krótkie, proste formy. Ten jest zły, ten jest dobry. A my dzięki patronom możemy na poważnie rozmawiać o Polsce, Europie, o świecie. A warto, żeby w tych czasach nie były tylko takie proste telewizje, które działają na rzecz partii, tylko takie miejsca na rynku medialnym, gdzie można na chwilę, na poważnie porozmawiać, bo jeżeli my nie będziemy na poważnie rozmawiać, to o nas się będzie na poważnie rozmawiać i za nas się będzie decydować. Stąd tym 5671 patronom bardzo dziękuję. Liczymy na 6 tysięcy do końca roku. To dałoby nam stabilność finansową i wizję rozwoju na rok przyszły. Trzymamy kciuki i apelujemy do państwa i dziękujemy i apelujemy wspieranie Radia Wnet. Twórzmy niezależne, poważne media. To była Odysja Wyborcza. Za chwilę Kurier Samo Południe. Ja państwu dziękuję. Zapraszam jeszcze na Wieczór Wnet o 18:00 z Józefem Orłem. Też będzie ciekawie, a tymczasem do usłyszenia.